Mit 128. Klienci czują się nagabywani, gdy proponuje im dodatkowe produkty. Rzeczywistość. Klienci będą ci wdzięczni, jeżeli pomożesz im dokonać udanych zakupów. Ile tubek pasty do zębów kupujesz zwykle za jednym razem? Jeżeli jedną, być może twoje przyzwyczajenia wkrótce się zmienią. Szwajcarska firma Gaba, producent znanej także w Polsce pasty Elmex, w Niemczech sprzedaje ją w opakowaniu z inną pastą Aronal. To żadna nowość. Często producenci decydują się na łączną sprzedaż dwóch produktów. Robią tak na przykład wtedy, gdy pierwszy jest bardzo popularny, a drugi kiepsko się sprzedaje. Albo gdy pierwszy jest już dobrze znany, a drugi to próbka czegoś nowego. Albo gdy drugiemu po prostu kończy się data przydatności. Gaba postanowiła jednak zagrać nieco inaczej. Aronal jest przedstawiany nie jako alternatywa dla pasty Elmex, lecz niezbędne uzupełnienie. W dolnej części pudełka, w którym znajdują się obie tubki, umieszczono dwa słowa, które sprawiają, że klient przestaje się zastanawiać, czy zakup takiego zestawu ma sens. Są to Morgens i Abends. Aronal to pasta na rano, a Elmex na wieczór. Aronal wzmacnia dziąsła, a Elmex chroni zęby. Brzmi to wiarygodnie, zwłaszcza, że skład obu produktów jest inny. Jaki to ma sens? Przecież skoro ktoś wybiera pastę Gaby, to żadna różnica, czy kupi co miesiąc jedną tubkę, czy co dwa miesiące dwie, prawda? Nieprawda. Jeżeli klient kupi jedną pastę danej firmy, nie ma gwarancji, że drugiej nie sprzeda mu konkurencja. Jeżeli klient da się przekonać, że Aronal to pasta, którą należy stosować rano, a Elmex służy do mycia zębów wieczorem, raczej nie sięgnie po inne marki, które nie są tak wyspecjalizowane. Klienci zwykle nie trzymają się wyłącznie jednej marki danego produktu, lecz używają wymiennie kilku. Pisał o tym między innymi Ogilvy. Gdy do jego zestawu wprowadza się kolejną, automatycznie zmniejsza się udział pozostałych. Masz już jakiś pomysł, co zrobić, żeby sprzedawać swoim klientom więcej za każdym razem, kiedy do ciebie przychodzą? Mit 129. Nieodłączną częścią działalności firmy są spotkania handlowe. Rzeczywistość. Praca zdalna jest szybsza i zdecydowanie tańsza. Na ten problem zwrócił mi uwagę Michał Słowik, który prowadzi firmę informatyczną. Pewnego razu zadzwoniła do mnie osoba z poważnej, na pierwszy rzut oka, firmy konsultingowej, zainteresowana zakupem dość sporego pakietu oprogramowania dla sieci hoteli. Powiedziała, że dostała mój numer, prywatny zresztą, przez znajomości. Słyszała, że dostarczam produkty bardzo dobrej jakości. Poprosiła mnie o spotkanie w ich biurze w Warszawie. Spakowałem laptopa, przygotowałem dość obszerną prezentację naszych możliwości oraz konkretną, dobrze rozpisaną ofertę. Dotarłem na miejsce i dowiedziałem się, że osoba, z którą rozmawiałem, nie dotarła, ale jest ktoś inny w zastępstwie. Przeszliśmy do biura, w którym nie było nawet komputera na biurku. Co gorsza, nie miałem możliwości podłączenia się do internetu. Mieli co prawda jakąś sieć bezprzewodową, ale kobieta nie znała hasła. Powiedziała mi na dodatek, że skoro jestem z branży IT, to powinienem hasło znać. Do ich sieci Wi-Fi. Po krótkiej, nieprzyjemnej rozmowie, w której wypytywała mnie o wydrukowane na kartce referencje i kopie dokumentów firmy, dowiedziałem się, że rozmawiam z firmowym prawnikiem, kompletnie niezorientowanym w sytuacji. Spotkanie zakończyło się bardzo nieprzyjemnie. Jeszcze parę lat temu bardzo chętnie jechałem na każde tego typu spotkanie. Teraz upewniam się kilka razy, że jest taka konieczność, zanim wybiorę się dokądkolwiek. Zaproszenie na spotkanie od dużego partnera to dla każdego początkującego przedsiębiorcy nobilitacja. Trudno byłoby ci zrezygnować ze spotkania z kimś, kto zauważył cię na konkurencyjnym rynku i być może da ci nieźle zarobić, prawda? Żeby jednak taka przygoda nie skończyła się tak jak w przypadku Michała, przeprowadź przynajmniej wstępną analizę opłacalności przedsięwzięcia. Wyjazd do odległego miasta może sporo kosztować. Przejazdy, nocleg, wyżywienie poza domem, koszt utraconych korzyści w związku z nieobecnością w firmie. Policz to wszystko i ustal, czy skala przedsięwzięcia jest na tyle duża, a twoje szanse na kontrakt poważne, że warto zainwestować w osobiste spotkanie. W dzisiejszych czasach możliwości techniczne pozwalają praktycznie wszystko załatwić bez ruszania się z fotela. Zapewnij rozmówcę, że twoja firma jest przygotowana do pracy zdalnej i zdecydowaną większość spraw załatwia właśnie w ten sposób, bo tak jest szybciej, łatwiej i taniej. Jeżeli druga strona będzie nalegać na spotkanie, powiedz, że wcześniej chcesz zebrać informacje o jej potrzebach, żeby solidnie się przygotować. Być może na tym etapie okaże się, że wyjazd nie ma sensu. Możliwe też, że podczas wstępnych ustaleń zdołasz określić tak wiele szczegółów, że spotkanie nie będzie konieczne. Jeżeli już musisz jechać, postaraj się zaplanować w tym samym terminie i miejscu kilka innych spotkań, żeby lepiej wykorzystać podróż. Niezłym pomysłem jest też umówienie się z kontrahentem nie w jego biurze, lecz na przykład na targach. To okazja do nawiązania nowych znajomości biznesowych.
Mit 130. Klienci niechętnie dają rekomendacje. Rzeczywistość. Klienci chętnie polecą cię innym, jeżeli będą zadowoleni z twoich usług. Są branże, w których formalne rekomendacje niezbyt ci się przydadzą. Jeżeli detaliczne zakupy dokonywane u ciebie przez klientów są niezbyt drogie, nie potrzebują oni tego typu zachęt. Kupują, bo ryzyko jest niewielkie. Inaczej jest, gdy masz do zaoferowania coś cennego, czego nie można wcześniej zobaczyć ani przetestować. Na przykład organizujesz imprezy dla firm. Wówczas dla swojego dobra powinieneś prosić klientów o pisemne opinie na temat twojej firmy. Proszenie o referencje jest ryzykowne, bo można narazić się na krytykę. Jeżeli klient ma zastrzeżenia do twoich usług, może odmówić. Ale przy okazji masz szansę dowiedzieć się, co mu się nie podobało i wyeliminować tego typu błędy w przyszłości. Prośbę o referencję można sformułować następująco. Po każdej imprezie prosimy naszych klientów o referencję, jeżeli oczywiście są zadowoleni. Czy Państwa zdaniem jest coś, co moglibyśmy poprawić? Czy też wszystko było w porządku i możemy liczyć na opinię na nasz temat? Tak postawione pytanie sprawia, że nawet gdy klient ma jakieś zastrzeżenia, udzieli odpowiedzi typu: moim zdaniem były pewne niedociągnięcia. Należałoby poprawić to i tamto, ale reszta nam się podobała. Więc w sumie możemy wystawić Państwu dobrą opinię. Mit 131. Podziel swoją ofertę na czytelne grupy asortymentowe. Rzeczywistość. Podziel ofertę według kryteriów, jakimi będzie się kierował klient. Prawdopodobnie doskonale wiesz, co sprzedajesz. Ale żeby zainteresować klienta swoją ofertą, musisz spojrzeć na swoje produkty lub usługi z jego punktu widzenia. Na czym polega różnica? Weźmy przykład księgarni. Gdyby książki były w niej pogrupowane na półkach według wydawnictw, byłby to punkt widzenia księgarza. Ułożenie ich w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów to dużo lepszy pomysł z punktu widzenia klienta, bo z punktu widzenia klienta autor jest zwykle ważniejszy od wydawnictwa. Jeszcze lepszym rozwiązaniem, powszechnie stosowanym, jest dzielenie książek na działy tematyczne. Większość osób przychodzi po publikacje o biznesie, historii sztuki albo po beletrystykę. Tematyka to główne kryterium, według którego czytelnicy wybierają tytuły. Teoretycznie sprawa jest jasna, ale w praktyce często wygląda to jak w przypadku pewnej firmy oferującej gadżety reklamowe. Na jej stronie internetowej w menu oferta widać cztery przyciski. Katalog upominków Freshwave, katalog upominków Voyager, katalog upominków Royal Design, M Collection. Założę się, że każdy pracownik tej firmy doskonale wie, czym różnią się upominki Freshwave od Royal Design i nigdy w życiu nie pomyliłby katalogu Voyagera z M Collection. Ale dla klienta te informacje są nie tylko nieistotne, lecz przede wszystkim niezrozumiałe. On chce po prostu zamówić kubek z logo swojej firmy. Po co mu to utrudniać? Mit 132. Używanie fachowego języka świadczy o profesjonalizmie. Rzeczywistość. Fachowy język odstrasza klientów. Jesteś fachowcem w swojej dziedzinie? Świetnie. Ale weź pod uwagę to, że klienci wcale nie muszą się znać na twojej branży. Ba, prawdopodobnie nie mają o niej pojęcia, skoro zamiast poradzić sobie samemu, zwracają się do ciebie o pomoc. A skoro się na tym nie znają, powinieneś odpuścić sobie profesjonalne słownictwo i zniżyć się do ich poziomu, kiedy jest to konieczne. Moim ulubionym przykładem zaprzeczającym tej zasadzie są drukarnie. Część z nich udostępnia na swoich stronach www formularze, dzięki którym klient może policzyć, ile będzie kosztować wykonanie jego zlecenia. W tym celu powinien podać informacje na temat rodzaju papieru, jego gramatury, zdecydować, czy życzy sobie falcowania albo bigowania. A skąd klient ma to wiedzieć? On chce tylko zamówić 5000 ulotek, nie zna się na drukarstwie. Twoja oferta powinna być tak skonstruowana, żeby klientom, ekspertom przekazać szczegóły techniczne, a wszystkim pozostałym, czyli zdecydowanej większości, dać odpowiedź na pytanie, w jakim zakresie twoja oferta zaspokoi ich potrzeby. Ale jak u licha napisać taką ofertę, skoro możemy wydrukować ulotki na 20 różnych rodzajach papieru i w każdym możliwym formacie? Możesz się oburzyć. Jeżeli nawet rozpiszemy te wszystkie warianty, wyjdzie z tego wielki arkusz kalkulacyjny, kompletnie nieczytelny. W dodatku, jeżeli klient się nie zna, nadal nie będzie wiedział, jaka jest różnica między ulotką A5 na papierze kredowym 90 gram, a ulotką A5 na papierze satynowanym 100 gram. To prawda? Nie będzie wiedział. Powiem więcej. Jeżeli zacznie wypytywać o różnicę, będziesz miał spory kłopot z wyjaśnieniem wszystkiego przez telefon. Dlatego wykonaj część pracy za klienta. Napisz, że 1000 ulotek A5 kosztuje tyle, 1000 ulotek A6 tyle i tak dalej. Przyjmij standardowe parametry, jakie najczęściej proponujesz klientom i umieść pod spodem drobnym drukiem na przykład taką informację. Wycena dotyczy ulotek pełnokolorowych, drukowanych dwustronnie na papierze kredowym 90 gram. I już. Jeżeli wśród twoich klientów trafi się fachowiec, sam zapyta o inne parametry, a ty przygotujesz dla niego propozycję. Gwarantuję, że będziesz musiał to robić co najmniej 5 razy rzadziej. Mit 133. Jeśli podasz ceny na swojej stronie internetowej, odstraszysz wielu potencjalnych klientów. Rzeczywistość. Jeżeli nie podasz cen, stracisz ich dużo więcej. Czy wyobrażasz sobie rozkład PKP bez godzin odjazdów? Prędkościomierz bez podziałki. Drogowskaz bez nazwy miejscowości. Zegarek nie pokazujący, która jest godzina. Książkę telefoniczną bez numerów telefonów. Prognozę pogody bez podawania temperatury. Dlaczego więc nie zamieszczasz cen na swojej stronie internetowej? Dla klienta, który wchodzi na twoją stronę i chce coś kupić, cena jest zwykle jedną z najważniejszych informacji. Jeżeli jej nie podajesz, przekaz jest jasny. Nie masz się czym chwalić. Ten, kto szuka niskiej ceny, pójdzie dalej. Myślisz, że kupi u tego, kto sprzedaje najtaniej? Nie. Wybierze najtańszą z ofert, które znajdzie. Całkiem możliwe, że droższą od twojej.